Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco witam i pozdrawiam widzów telewizji Trwam. Drodzy Państwo, rozpoczynamy nasze dzisiejsze wieczorne spotkanie, rozmowy niedokończone. Bardzo serdecznie w studiu telewizji Trwam witam naszego gościa. Jest nim pan minister Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże, kłaniam się.
Panie ministrze, temat naszego spotkania: bezpieczeństwo w Polsce. Nie musimy teoretyzować, przeżyliśmy Światowe Dni Młodzieży. Dla polskiego państwa w wymiarze bezpieczeństwa to było ogromne przedsięwzięcie i ogromne wydarzenie.
To rzeczywiście było ogromne przedsięwzięcie. Trudno porównywać z innym. Oczywiście to nie pierwsza wizyta papieska w Polsce. 25 lat temu również odbyły się Światowe Dni Młodzieży w Częstochowie. Wtedy nasz papież, święty Jan Paweł II, był gospodarzem tych Światowych Dni Młodzieży, no, ale to były inne czasy. Natomiast dla mnie najważniejsze jest to, że spotykam się z tak pozytywnymi ocenami działań służb, profesjonalizmu służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. I są to oceny zarówno tych, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo Ojca Świętego, myślę tu o panu Domenico Gianim, czyli szefie Żandarmerii Watykańskiej, odpowiednika Polskiego Biura Ochrony Rządu, ale także bardzo wiele opinii, głosów usłyszałem ludzi, zwykłych pielgrzymów, którzy mówili, że policjanci, strażacy, strażnicy graniczni byli bardzo przyjaźni pielgrzymom, a więc zapytani o to, jak dojść do określonego miejsca, oczywiście zawsze służyli odpowiedzią, pomagali przy sytuacjach, które byłyby, no, wymagały takiej interwencji. Dowodem tego jest fakt zamieszczony w internecie filmu nakręconego telefonem komórkowym. Otóż przechodzą policjanci i ludzie, no, zwykli pielgrzymi, oklaskują, mówią, że bardzo im dziękują za wsparcie. To jest największy powód do satysfakcji dla ministra spraw wewnętrznych.
Ile służb było zaangażowanych w tę operację, panie ministrze?
Zaangażowanych było ponad 38 tysięcy funkcjonariuszy i to nie tylko służb podległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, ale także żołnierzy Wojska Polskiego, także funkcjonariuszy służb podległych innym ministrom, myślę to ministrze finansów, ministrze infrastruktury i budownictwa. A najważniejsze było to, że te służby z sobą bardzo dobrze współpracowały. Przyjęliśmy model koordynacji działań, który został wypracowany podczas szczytu NATO, bo trzeba pamiętać, że w lipcu tego roku odbyły się dwa duże wydarzenia, właśnie szczyt NATO i Światowe Dni Młodzieży. Ten model polegał na tym, że na czele sztabu operacji stał zastępca komendanta policji, a w sztabie pracowali przedstawiciele wszystkich służb. Właśnie cały katalog służb, również służby specjalne podległe ministrowi, koordynatorowi do spraw służb specjalnych, ale także łącznicy z Interpolu, z Europolu, a więc dostęp do informacji, które są gromadzone przez służby z państw sąsiedzkich, czy też z państw Unii Europejskiej. I ten model się sprawdził. W związku z tym podczas Światowych Dni Młodzieży przyjęliśmy sztab operacji ogólnopolskiej. On mieścił się w Policyjnym Centrum Dowodzenia w Legionowie oraz powstały dwa sztaby podoperacji w Krakowie i w Częstochowie. W Częstochowie oczywiście chodziło o zapewnienie bezpieczeństwa pielgrzymom podczas wizyty papieskiej w ubiegły czwartek, no a Kraków to te wydarzenia związane z przylotem papieskim, a później z Drogą Krzyżową, z czuwaniem oraz z mszą, tą główną, największą mszą na brzegach w ostatnią niedzielę.
Jakie były, panie ministrze, najpoważniejsze incydenty, w których rzeczywiście na wysokości zadania musiały stanąć służby Rzeczypospolitej Polskiej?
No, ja bym nie powiedział, że było jakieś zagrożenie, które należałoby zidentyfikować jako realne zagrożenie terrorystyczne. Nie. Polska jest krajem bezpiecznym, do takich zagrożeń nie dochodziło. Natomiast były incydenty i te incydenty wszystkie zakończyły się odpowiednią interwencją służb. Dziś w przestrzeni medialnej pojawiła się informacja na temat Austriaka, który przyjechał do Polski, do Krakowa, a wcześniej przeszedł na wyznanie mahometańskie, zradykalizował się. Taką informację otrzymaliśmy od naszych służb partnerskich, a więc tu podjęliśmy interwencję na podstawie ustawy antyterrorystycznej. To jest niezwykle ważne. Ten człowiek został z Polski wydalony. To też jest niezwykle istotne. Przecież pamiętamy, jak grupa lekkoduchów, ja tak nazywam tych ludzi, dlatego że oni lekko traktują bezpieczeństwo Polski i Polaków, krytykowała ustawę antyterrorystyczną. Ustawa antyterrorystyczna jest niezbędna. To jest właściwe narzędzie dla służb, żeby mogły skutecznie zapewnić bezpieczeństwo.
No właśnie, opozycja nie pozostawiała na projekcie, kiedy to jeszcze projekt ustawy był suchej nitki. Mówiono rzeczywiście, że może ona doprowadzić do bardzo niebezpiecznych sytuacji w naszej ojczyźnie. Tymczasem podczas chociażby tych Światowych Dni Młodzieży stała się takim bardzo potrzebnym i skutecznym narzędziem.
Tak, to jest niezbędne narzędzie. Zresztą, jeżeli ktokolwiek patrzył realnie na to, co się dzieje, no to miał świadomość tego, że takie narzędzia są niezbędne z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że musi być jasna odpowiedzialność za podejmowanie działania, ale muszą być też jasne kompetencje. Czymś najgorszym byłoby to, gdyby służby były niezdecydowane, gdyby był chaos kompetencyjny. No, wtedy by to świadczyło o tym, że państwo jest teoretyczne i takie państwo polskie było. Przecież jeden z moich poprzedników podczas zajadania się ośmiorniczkami powiedział, że państwo polskie jest tylko w teorii. Ja dziś mogę powiedzieć, myślę, że mogę to zrobić, mogę powiedzieć wprost, że rząd Prawa i Sprawiedliwości odszedł od państwa teoretycznego, że państwo polskie dziś jest realnym państwem, jest państwem, które stoi na straży bezpieczeństwa obywateli. Testem były Światowe Dni Młodzieży i jak powszechna jest opinia, ten test został zdany celująco.
Przy takiej ogromnej masie pielgrzymów spada przestępczość w mieście Krakowie. To jest także bardzo symptomatyczne, panie ministrze.
Tak, rzeczywiście. To jest tak, że prawie 10-krotnie spadła liczba przestępstw, wykroczeń w Krakowie. To oczywiście związane jest po pierwsze z nasyceniem stróży prawa, liczbą stróży prawa, no ale po drugie też to związane jest z tym, że w Krakowie w tym czasie była fantastyczna atmosfera. Fantastyczna atmosfera. Przyjechali ludzie z całego świata, ale ludzie, którzy byli bardzo pozytywnie nastawieni do Polski, do Polaków, którzy jednocześnie przyjechali po to, żeby się pomodlić, żeby spotkać się z papieżem. Poznali polską gościnność, poznali naszą kulturę. Jestem o tym głęboko przekonany, że wrócą do Polski, już może prywatnie, w innym charakterze. Serdecznie zapraszamy, bo w odróżnieniu od innych miejsc na świecie, właśnie polska gościnność i fakt, że Polska jest krajem bezpiecznym, to są olbrzymie, olbrzymie atuty.
To ogromne świadectwo bezpieczeństwa w centrum Krakowa, gdzie mieliśmy także studio telewizji Trwam, w którym gościł pan minister. Przechodzili pielgrzymi, Francuzi zdziwieni, że na ulicach Polski można wyznawać swoją wiarę. Zobaczyli księży w sutannach, zakonnice w habitach. Obraz bardzo rzadki do zaobserwowania na ulicach Francji. I bardzo wiele z tych poszczególnych grup właśnie mówi o to, o czym pan minister powiedział. Zachwycili się Polską. Rzeczywiście doświadczyli tego bezpieczeństwa i tej wolności także w tej płaszczyźnie wyznawania swojej wiary.
Rzeczywiście, to jest bardzo ważne, żeby te negatywne stereotypy, jakie dotyczą naszego kraju, żeby je rozwiać. Jak je można rozwiać? No najlepiej właśnie w taki sposób sprawdzić, oprzeć o własne doświadczenia. A te negatywne stereotypy są w pewnej mierze tworzone przez tych, którzy są bardzo niechętni obecnej władzy w Polsce. jest taki mechanizm, który łatwo można zaobserwować, odtworzyć. Otóż dziennikarze zatrudnieni w gazetach, niektórych gazetach, tych gazetach, które są na przykład biuletynami opozycji, totalnej opozycji czy KOD-u, mają swoje blogi w mediach na zachodzie Europy. Na tych blogach publikują informacje, publikują swoje oceny, swoje opinie. Później z tych blogów zaczerpywana jest treść publikowana w gazetach, a następnie te gazety, te same gazety mówią, czy też opierają się właśnie o teksty publikowane na Zachodzie i przedstawiają je jako opinie przedstawicieli Zachodu Europy, dziennikarzy z Zachodu Europy. No, pokazuje, jak ten mechanizm działa. To oczywiście jest zamierzone działanie, ono jest skierowane na to, żeby w Polsce było tak, jak było za czasów rządów koalicji PO-PSL. No bo pewnie czerpali wówczas korzyści z tego stanu, z tego państwa teoretycznego, które pozwalało na nadużycia, z tego państwa, które rządzący próbowali przedstawiać, ale też prowadzić w kierunku ślepej uliczki, w kierunku poprawności politycznej. Próbowali nam zaszczepić w Polsce gender, próbowali wprowadzić to, co nie sprawdziło się na zachodzie Europy, co doprowadziło zachód Europy do kłopotów, tych poważnych kłopotów, jakie dziś przeżywa chociażby Francja. Trzeba pamiętać o tym, że we Francji wciąż jest stan wyjątkowy wprowadzony po zamachu terrorystycznym, że we Francji wciąż no, mamy do czynienia z aktami terroru. Chociażby tydzień temu doszło do morderstwa, do zamordowania księdza przy ołtarzu. To też jest niezwykle istotne. No i jest pytanie oczywiście o odpowiedź na te wydarzenia. Dziś też byłem poruszony informacją, że w kościele świętej Rity w Paryżu doszło do takiej sytuacji, w której policja wyprowadziła modlących się ludzi, a więc zamknięto kościół, chrześcijański kościół. A czy to jest właściwa odpowiedź na to, co dzieje się, na tą wojnę cywilizacyjną? Moim zdaniem nie. To jest właśnie podążanie w ślepy zaułek.
Według opozycji, panie ministrze, gwarantem bezpieczeństwa naszej ojczyzny jest Trybunał Konstytucyjny, ale na ulicach Krakowa przynajmniej mnie, nie wiem czy pana ministra, ktoś z młodzieży obcojęzycznej pytał się o sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego.
Oczywiście nie. No, najbardziej żenujące jest to, że na temat Trybunału Konstytucyjnego w Polsce wypowiada się wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, pan Timmermans, który jest Holendrem. W Holandii nie ma Trybunału Konstytucyjnego, więc specjalista pan Timmermans od Trybunału Konstytucyjnego. Jest oczywiście spór polityczny w Polsce dotyczący Trybunału Konstytucyjnego, ale ten spór został wywołany przez koalicję PO-PSL, która w czerwcu ubiegłego roku dokonała swoistego zamachu na Trybunał Konstytucyjny, polegającego na wyborze sędziów Trybunału Konstytucyjnego wbrew przepisom. Chodziło o to, żeby doprowadzić do paraliżu Trybunału Konstytucyjnego, w sensie takim do zdominowania, może tak, do zdominowania Trybunału Konstytucyjnego przez sędziów wybranych przez starą koalicję, przez koalicję PO-PSL. A zasada, która powinna być przestrzegana również w Trybunale Konstytucyjnym, to zasada równowagi. Wiadomo, że Trybunał Konstytucyjny jest powoływany przez parlament, no ale nie może być tak, że Trybunał Konstytucyjny jest zdominowany przez jedną opcję, bo to oznacza, że pomysł polityczny prawdopodobnie polegał na tym. No cóż, nie wiedzieli jeszcze ci, którzy rządzili przez ostatnie 8 lat do października ubiegłego roku, kto wygra wybory. Liczyli się z przegraną. A więc pomyśleli sobie, że nawet jeżeli przegrają, to poprzez Trybunał Konstytucyjny zablokują możliwość funkcjonowania rządu i prezydenta Rzeczypospolitej.
Czyli de facto opozycja okopała się, panie ministrze, w Trybunale Konstytucyjnym.
Taki, ja to tak odczytuję, taki był pomysł, żeby zablokować te zmiany, które zapowiadało Prawo i Sprawiedliwość. I Prawo i Sprawiedliwość konsekwentnie te zmiany wprowadza. Chociażby program realny, program prorodzinny, 500 zł plus. Chociażby cofnięcie wieku emerytalnego, 60 lat dla pań, 65 dla panów. To wszystko pewnie miało być zablokowane przez Trybunał Konstytucyjny, zdominowane przez rząd koalicji, przez sędziów wybranych przez większość koalicji PO-PSL.
Powróćmy do bezpieczeństwa. Panie ministrze, Światowe Dni Młodzieży pokazały, że na scenie europejskiej Polska jest oazą bezpieczeństwa, oazą pokoju i oazą spokoju. Jak ten stan utrzymać, bo niestabilną jest sytuacja w Europie. Europa nie radzi chociażby z napływającymi kolejnymi falami nielegalnych imigrantów. Co uczynić, aby rzeczywiście Polska w dalszym ciągu cieszyła się tym statusem państwa bezpiecznego?
Tak, oczywiście destabilizacja zachodu Europy związana jest z problemami dotyczącymi braku integracji grup, czy to potomków, czy to bezpośrednio ludzi napływających z północnej Afryki i z Bliskiego Wschodu. To nawet za mało powiedzieć, że nie następuje integracja. Więcej, ci ludzie próbują narzucić swoje prawa, swoje obyczaje gospodarzom Europy, a więc tym, którzy w Europie mieszkają. I to jest niezwykle niebezpieczne. A więc po pierwsze, nie popełniać tych błędów, które popełniono na zachodzie Europy przed laty, czy tych, które teraz Europa Zachodnia popełnia. Wyciągnąć z tego wnioski. Rząd koalicji PO-PSL, poprzedni rząd, niestety szedł tą drogą, która zaprowadziła wiele państw Europy Zachodniej w ślepą uliczkę. Przypomnę o zgodzie na przyjęcie tysięcy emigrantów z Bliskiego Wschodu i z Afryki Północnej, wydanej przez rząd premiera Wykopacz, rząd koalicji PO-PSL, przy złamaniu solidarności państw Grupy Wyszehradzkiej. Bo co do tego jesteśmy zgodni. My, Węgrzy, Słowacy i Czesi, a więc państwa tworzące Grupę Wyszehradzką. Więcej, to są moje starania jako ministra spraw wewnętrznych, żeby poszerzyć grupę państw, które mają identyczne stanowisko w tej sprawie, stąd moje wizyty w Bułgarii, w Rumunii i próba znalezienia właśnie wspólnego mianownika dla naszych działań. No i druga niezwykle istotna sprawa. To jest odpowiednie zarządzanie służbami powołanymi do przestrzegania porządku, do zapewnienia bezpieczeństwa. Otóż, kiedy objąłem Urząd Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wprowadziłem trzy programy. Po pierwsze, przywrócenie zlikwidowanych przez poprzedni rząd koalicji PO-PSL posterunków policji, a więc policjanci muszą być blisko obywateli. To jest niezwykle istotne. Posterunki policji muszą być otwarte. Posterunki policji gwarantują bezpieczeństwo. Drugi program to dzielnicowy bliżej nas, bliżej ludzi. A więc chodzi o to, żeby dzielnicowi zostali odciążeni od prac administracyjnych, żeby zajmowali się przede wszystkim patrolowaniem swojego rewiru i zapewnieniem bezpieczeństwa w swoim rewirze. Dlatego wprowadziliśmy ten program, dlatego również uważamy, że powinna być większa liczba dzielnicowych, dlatego chcemy doprowadzić do sytuacji, w której mieszkańcy określonego osiedla będą znali swojego dzielnicowego, będą wiedzieli, do kogo się udać w każdej sprawie, nawet błahej sprawie, nawet sprawie takiej, która budzi wyłącznie wątpliwości. No ale dzielnicowy powinien o tym wiedzieć i powinien sam sprawę zbadać, czy rzeczywiście te wątpliwości są bezpodstawne, czy też być może one bezpodstawne nie są. I trzeci program, który wprowadzamy na razie pilotażowo, po wakacjach będzie on programem ogólnopolskim, pilotażowo w trzech województwach, w województwie mazowieckim, pomorskim i województwie podlaskim, to jest mapa zagrożeń bezpieczeństwa. A więc, żeby poprzez internet, no, żyjemy w XXI wieku, internet jest powszechny, szczególnie ludzie młodsi posługują się internetem na co dzień. Znam też takich ludzi, którzy nie oglądają telewizji, a swoją wiedzę czerpią wyłącznie z internetu. A więc chodzi o to, żeby właśnie poprzez internet mogli wskazać, czy to na zagrożenia, czy to, tak jak mówiłem wcześniej, nawet wątpliwości. Żaden z tych sygnałów nie zostanie zlekceważony. Każdy ten sygnał zostanie przez policję rozpatrzony. Przy czym to nie jest zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. To jest tylko zwrócenie uwagi służb porządkowych na możliwe zagrożenie. No i ostatnia rzecz. Otóż po zamachu terrorystycznym w Brukseli w marcu tego roku zdecydowałem o powiększeniu liczby patroli policyjnych w terenach nadgranicznych, również patroli Straży Granicznej. 7,5 tysiąca policjantów codziennie patroluje dworce kolejowe, lotniska, centra handlowe. Utrzymujemy taką formę, dlatego że ona po prostu się sprawdza.
Panie ministrze, powrócę do emigrantów. Myślę, że w tym całym bałaganie, który jest obecny w Europie, który z niepokojem także obserwujemy jako państwo polskie, warto także wspomnieć o naszych zobowiązaniach wobec naszych rodaków żyjących na wschodzie, których rząd Prawa i Sprawiedliwości chce stworzyć odpowiednie warunki dla tych, którzy chcą powrócić, aby powrócić mogli, ale to także ogromna rzesza przyjętych Ukraińców z bardzo newralgicznych terenów, gdzie są prowadzone działania wojenne. Wiemy, że niektórzy przechodzą przez ośrodki asymilacyjne. Pan minister nadzoruje cały ten proces, więc także chciałbym się zapytać o skuteczność tych ośrodków i na ile rzeczywiście tych, których przyjmujemy z Ukrainy, będą potrafili zasymilować się z naszym społeczeństwem.
Rzeczywiście mamy do spełnienia bardzo ważne zobowiązanie, które nie było wykonane przez ostatnie lata, przez lata III Rzeczypospolitej. To jest zapewnienie przyszłości potomkom naszych rodaków wywiezionych na Syberię czy do państw azjatyckich byłego Związku Sowieckiego, a więc repatriacja. Wszyscy ci, którzy chcą wrócić do naszego kraju, którzy mają korzenie polskie, mogą to zrobić, choć dotychczasowe przepisy wymagają zmiany. Dotychczasowe przepisy nie stanowią takiej możliwości, która by w sposób bardzo płynny pozwoliła na przyjazd do Polski. Te przepisy muszą być zmienione. Pracujemy nad odpowiednim projektem ustawy. Jest on oparty o projekt obywatelski, swego czasu zgłoszony do Sejmu przez Komitet Obywatelski, przez Komitet Społeczny, na czele którego stał syn świętej pamięci marszałka Płażyńskiego. Chcemy, żeby on był podstawą do wypracowania tych nowych przepisów. To są obywatele różnych państw, a więc Rosji, ale także Kazachstanu i innych państw, które powstały po rozpadzie Sowietów. I obywatele tych państw, jeżeli mają polskie korzenie, powinni mieć szansę do powrotu do Polski. Dlaczego? Dlatego, że to jest właśnie nasz obowiązek. Tak również działo się w przypadku ludzi, którzy mieli pochodzenie inne. Na przykład Niemcy sprowadzili swoich rodaków z byłych państw postsowieckich. To jest po prostu obowiązek. To jest nasz obowiązek wobec potomków tych, którzy zostali na nieludzką ziemię wysłani. Ale jest jeszcze grupa ludzi, którzy mają polskie korzenie, którzy mieszkają na Ukrainie. W listopadzie ubiegłego roku sprowadziliśmy do Polski ponad 130 osób o polskich korzeniach z Mariupola, a więc z terenu objętego wojną po napaści rosyjskiej na Ukrainę. Mariupol stał się miejscem, które było ostrzeliwane. Wciąż jeszcze jest to miejsce, w którym nie ma pokoju. I ja spotykałem się z tymi ludźmi. Oni fantastycznie zaklimatyzowali się w naszym kraju. To też składam wyrazy podziękowania wszystkim tym, ludziom dobrej woli, którzy pomogli w tej adaptacji. Chodzi o samorządy poszczególnych miast, które zagwarantowały mieszkanie i zatrudnienie, również o firmy, które zatrudniły naszych rodaków, którzy przyjechali właśnie z Mariupola. Ten proces jest procesem, który chcemy kontynuować. No i jest jeszcze grupa, trzecia grupa ludzi, którzy nie mają polskich korzeni, ale którzy z Ukrainy przyjeżdżają do Polski. Rzeczywiście oceniamy, że ta grupa jest liczna. Z reguły są to pracownicy, którzy podejmują różne prace, ale również są to ludzie, którzy przyjeżdżają, uciekając przed zagrożeniem wojennym po napaści Rosji na Ukrainę. Takie zagrożenie na Ukrainie jest faktem. W statystykach policyjnych nie odnotowujemy jakichkolwiek problemów, a więc nie ma problemu z integracją. No i to jest niezwykle ważne również z punktu widzenia polskiej gospodarki, bo pamiętajmy o tym, że przede wszystkim musimy dbać o to, żeby demografia w naszym kraju rozwijała się, żeby była coraz lepsza. Temu służy również program 500 zł plus, tak żeby małżeństwa decydowały się na posiadanie dzieci. No ale trzeba mieć też świadomość tego, że Polska jest krajem, który zapłacił bardzo wysoki rachunek, jeżeli chodzi o emigrację. Bardzo wielu naszych rodaków wyjechało z Polski. Oczywiście chcemy zapewnić im jak najlepsze warunki do powrotu, do tego, żeby mogli na nowo osiedlić się w Polsce. I temu też służą programy, które chcemy wprowadzić. Takimi programami zajmuje się pan wicepremier Morawiecki.
Panie ministrze, wspomniał pan o tych programach, a z drugiej strony wsłuchujemy się także w głos opozycji, że Prawo i Sprawiedliwość, polskie państwo doprowadzi do bankructwa, bo na te programy po prostu nas nie stać.
Ja myślę, że nie stać nas na korupcję, nie stać nas na państwo teoretyczne, nie stać nas na to, żeby władza zajmowała się sobą, a tak było przez 8 lat rządów koalicji PO-PSL. Na to nas oczywiście nie stać. A spójrzmy na budżet chociażby. Otóż wpływy za pierwsze półrocze 2016 roku z podatków są wyższe niż były w ubiegłym roku, w tym samym przedziale czasu. A więc co się stało? Co się stało? Otóż ukrócone zostały nadużycia, ukrócona została korupcja. To niewątpliwie jest droga, która prowadzi do tego, żeby wpływy do budżetu były wyższe. No i jest sprawa też podziału pieniędzy z budżetu. Otóż mówiono tak, że program 500 zł plus to niedobry program, tak mówiła totalna opozycja, ale zauważmy, że ten program wyrwał tysiące ludzi z biedy. Zauważmy, że dzięki temu programowi, jesteśmy teraz w sezonie wakacyjnym, ja znam takie przypadki, bardzo wiele osób było w stanie wysłać dzieci na kolonie, dlatego że te rodziny miały pieniądze, wcześniej tych pieniędzy nie miały. A więc to jest niezwykle, niezwykle ważne. Ja myślę, że ten program zwrócił godność bardzo wielu polskim rodzinom, które miały olbrzymie kłopoty finansowe.
Panie ministrze, bezpieczeństwo naszej ojczyzny, bezpieczeństwo Polski to także dobre relacje sąsiedzkie. Jak powinny wyglądać w tym trudnym czasie nasze relacje chociażby z Rosją?
Pamiętajmy o tym, kim jest Rosja, jaka jest postawa prezydenta Rosji. Pamiętajmy o tym, że Rosja jest agresorem. Wszystko zaczęło się od 2009 roku, od napaści rosyjskiej na Gruzję. Wtedy świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński wraz z przywódcami państw naszej części Europy w Tbilisi mówił takie bardzo istotne słowa. Mówił: dziś Gruzja, jutro Ukraina, potem państwa nadbałtyckie, a później być może Polska. No i pamiętajmy o tym, że ten proces umacniania naszej suwerenności przez poprzedni rząd, przez rząd koalicji PO-PSL został wstrzymany. A jest on niezwykle ważny. W związku z tym rząd Prawa i Sprawiedliwości powrócił do projektów, czy do projektów premiera Jarosława Kaczyńskiego, czy do projektów świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Gazoport został otwarty, gazoport został uruchomiony. Gazoport w Świnoujściu daje nam pewność możliwego dostarczania 1/3 potrzebnego gazu dla użytkowników domowych, ale także dla polskiej gospodarki. Ale to tylko jeden z elementów. Trzeba budować pozycję naszego kraju na arenie międzynarodowej. Trzeba zapewnić bezpieczeństwo militarne. Temu służą większe nakłady na Wojsko Polskie. Temu służyła inicjatywa, która zakończona została sukcesem podczas szczytu NATO w Warszawie. A więc inicjatywa polegająca na stacjonowaniu w Polsce wojsk NATO, wojsk Stanów Zjednoczonych. Myślę, że to jest teza, której nie można obalić. Teza polegająca na tym, że wojsko Stanów Zjednoczonych, armia amerykańska, jest jedyną armią na świecie, która może zapewnić bezpieczeństwo, która realnie może przeciwstawić się agresorowi rosyjskiemu. A więc obecność wojsk amerykańskich w Polsce jest bardzo silnym czynnikiem odstraszającym ewentualnego agresora. To jest niezwykle ważne. To jest nasza polisa bezpieczeństwa. My oczywiście jesteśmy w NATO, w Pakcie Północnoatlantyckim są sformułowania mówiące o gwarancjach bezpieczeństwa, no ale to jest bardzo ważny dokument. Niewątpliwie jest to też nasz sukces wypracowany przed laty. Z tym, że obecność wojsk amerykańskich w Polsce jest takim stemplem, który został przystawiony na tym dokumencie. Jest niewątpliwie gwarancją naszego bezpieczeństwa.
I do tego wspomnijmy, przed szczytem NATO ogromne siły i zabiegi opozycji, aby doprowadzić do tego, aby ten szczyt w stolicy Polski w Warszawie się nie odbył.
A tak, to oczywiście mówiono, że prezydent Stanów Zjednoczonych nie przyjedzie do Polski. Mówiono, że w ogóle szczyt zostanie odwołany. No ale cóż, to jest rezultat frustracji tych, którzy nie tylko rządzili, oceniając ich zachowanie z taśm prawdy, kiedy mówili, kim są w istocie, oni w Polsce panowali. Oni tak się zachowywali, jakby byli udzielnymi książętami, nie szanowali ludzi, uważali, że władza im się należy. No i to, co teraz robią, to jest też rezultat frustracji. Wtedy, kiedy właśnie tak mówili na temat szczytu NATO, to jest rezultat ich frustracji, wynikającej właśnie z tego, że oni nie szanują werdyktów wyborczych. Oni nie szanują opinii obywateli naszego kraju. Uważają, że im się należy i tyle.
Za chwilę rozmawiać będziemy, panie ministrze, o relacjach Polski z Unią Europejską, jak te relacje powinny wyglądać, a ja chciałbym zaprosić naszych widzów do telefonicznego współtworzenia naszego spotkania. Państwu przypomnę, że w studiu telewizji Trwam rozmawiamy z ministrem spraw wewnętrznych i administracji, panem ministrem Mariuszem Błaszczakiem. Temat naszych rozmów to bezpieczeństwo naszej ojczyzny, czyli bezpieczeństwo Polski. Przypominam numery telefonów: Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012. Dwa numery telefonów dla zagranicy: 56 657 0013 i 56 657 0014. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 0048. I dwa numery telefonów telefonii komórkowej w naszej rodzinie: 536 600 300 i 536 600 400. Panie ministrze, Polska równoprawny członek Unii Europejskiej. Obserwujemy od wielu, wielu lat, że w Unii Europejskiej jednak są równi i równiejsi. Czasami Polska spychana gdzieś na margines różnego rodzaju rozgrywek politycznych, ekonomicznych i gospodarczych. No i trwający szantaż krajów starej Unii Europejskiej, europejskich, głównie Niemiec i Francji, odnośnie imigrantów, że za każdego nieprzyjętego imigranta Polska będzie płaciła horrendalne kwoty kary w kwocie 250 tysięcy euro.
Rzeczywiście, tak jest, że są rozbieżne interesy poszczególnych państw. Unia Europejska nie jest federacją z dominującą rolą Niemiec, jak chciał swego czasu były minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, mówiąc w ten sposób w Berlinie, do Niemców zresztą. Unia Europejska jest związkiem państw, które każde z nich jest niepodległym państwem, a więc to ta organizacja powinna podejmować decyzje poprzez uzgadnianie tych decyzji w gronie liderów. Tymczasem mamy do czynienia z próbą rozszerzenia nieuprawnionego, bezpodstawnego rozszerzenia kompetencji przez Komisję Europejską, bo te wszystkie zapowiedzi wprowadzenia jakichś procedur wobec Polski nie mają podstaw traktatowych. Nie mają podstaw traktatowych, a więc panowie Timmermans, Juncker czy Schulz, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, kiedy wypowiadają się w sposób tak obcesowy, tak arogancki wobec Polski, widać, że nie wyciągnęli żadnych wniosków z Brexitu. Nie wyciągnęli żadnych wniosków z referendum w Zjednoczonym Królestwie, które zakończyło się wolą wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. A powinni takie wnioski wyciągnąć. No i co jeszcze jest bardzo istotne? Otóż podejście władz polskich do tego, co dzieje się w Unii Europejskiej. Może być ono podejściem wyrażającym zgodę na wszystko, co postanowi Bruksela. Tak było przez ostatnie 8 lat. Rząd koalicji PO-PSL tak funkcjonował. Przykład zgody na te prawie 12 tysięcy emigrantów z Bliskiego Wschodu i z Północnej Afryki to jest właśnie jeden z koronnych dowodów. Oczywiście realizacja własnych interesów kosztem interesów ogólnokrajowych, ogólnopaństwowych, bo ja tak oceniam fakt zabiegania o stanowisko, wysokie stanowisko dla byłego premiera Donalda Tuska, kosztem właśnie interesów polskich. Ja nie widzę żadnych korzyści wynikających z tego, że Donald Tusk jest przewodniczącym Rady Europejskiej dla Polski. Żadnych korzyści z tego nie ma. Nie było też korzyści żadnych z tego, że Jerzy Buzek był przewodniczącym Parlamentu Europejskiego przez 2,5 roku, a więc nawet przez okres krótszy niż był możliwy, bo mógł być, teoretycznie mógł być jeszcze przez kolejny czas. A więc jaka powinna być ta postawa? Albo taka, jaka była przez 8 lat, albo taka, jaka jest teraz. I rząd Prawa i Sprawiedliwości zdecydowanie, bo to przecież my taką postawę przyjęliśmy, a więc postawę wymagającą traktowania nas po partnersku przez naszych sąsiadów i przez naszych właśnie partnerów z Unii Europejskiej. Pamiętajmy, że to są różne interesy poszczególnych państw, ale pamiętajmy też o takiej zasadzie, myślę, że czysto ludzkiej zasadzie. Jeżeli ktoś nie szanuje siebie, to nie jest szanowany przez innych. A więc my zaczęliśmy, rząd Prawa i Sprawiedliwości zaczął od tego, że my szanujemy Polskę, szanujemy Polaków, no i wymagamy szacunku do naszego kraju ze strony naszych partnerów w Unii Europejskiej. I to nie oznacza tego, że chcemy wyjść z Unii Europejskiej. Nie. My uważamy, że można zbudować pozycję, silną pozycję Polski w Unii Europejskiej, tylko trzeba chcieć i trzeba potrafić. My chcemy i potrafimy i my to zrobimy.
Odbierzmy telefon, bardzo proszę. Telewizja Trwam. Halo?
Szczęść Boże. Wanda z województwa lubelskiego. Pozdrawiam pana ministra, pozdrawiam ojca. I no, jesteśmy zauroczeni, naprawdę. Ja tak z kim rozmawiam, takiego mamy prezydenta, panią premier, panie ministrze, byśmy chcieli się też jakoś włączyć. No i to pierwsza sprawa. A drugo, to ja taką mam jeszcze uwagę, mają być te posterunki. I ja jestem tutaj, to Biała Podlaska, w Łomazach, taki był straszny, znaczy to kilkanaście lat temu, gdzie komendant zabił człowieka, który uratował tam urzędnikowi pijanemu życie. I żeby po prostu ostrożnie z tymi posterunkami, no bo to tak ci panowie tak no stają się takimi władcami i także pan minister na pewno taka sprawa była bardzo dawno, taka no, głośna była sprawa w mediach. No i przede wszystkim jeszcze raz jakoś chcielibyśmy się włączyć, taki prosty człowiek jak ja, już tam emerytka, żeby jakoś no, pomóc, bo tak na razie to wiadomo jak jest w terenie. I po prostu, ale jesteśmy po prostu zauroczeni tym
dziękujemy.
Wszystkim,
Pani Wando, co już, państwo tak, robicie. Pani Wando, już chcemy się odnieść. Dwie ważne rzeczy. Rzeczywiście inicjatywa obywatelska, co my jako obywatele, wydawałoby się czasami nieznaczące w tych strukturach bezpieczeństwa, możemy dla bezpieczeństwa naszego kraju zrobić. No i drugi ważny element to dopominanie się o etos w policji między innymi.
Właśnie, to jest bardzo ważny głos. Bardzo dziękuję Pani Wandzie za ten głos. Ja rozpoczynając swoją misję jako minister spraw wewnętrznych i administracji, czy to na odprawach z komendantami policji, czy też podczas promocji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, zawsze mówię wprost. Niezwykle ważny jest etos służby policyjnej, bo to nie jest praca, to jest służba. Służba wymaga poświęcenia. I rzeczywiście każdy, kto przystępuje do policji, składa przysięgę. Przysięgę, która mówi także o tym, że będzie gotowy poświęcić swoje zdrowie, a nawet życie dla innych. To jest niezwykle ważne. Ja zawsze, jeżeli tylko mam informacje, a zwracam się, poleciłem, żeby takie informacje do mnie spływały, wyróżniam tych, którzy kierują się etosem służby pracując w policji, a więc tych, którzy poświęcają swój czas, którzy narażają swoje zdrowie i życie, żeby strzec bezpieczeństwa innych, tacy funkcjonariusze są wyróżniani, tacy funkcjonariusze są awansowani, tacy funkcjonariusze są stawiani za przykład innym. No ale z drugiej strony też wymagam właśnie przestrzegania tego etosu służby, a więc ci, którzy łamią zasady, spotykają się z konsekwencjami, surowymi konsekwencjami. Tylko w ten sposób możemy dojść do stanu, w którym, tak jak było podczas Światowych Dni Młodzieży, ludzie będą, bo tak było w przypadku pielgrzymów, będą wdzięczni policji za ich postawę. Bo policja musi być skierowana do ludzi. Policja ma służyć ludziom, ma zapewnić bezpieczeństwo, a więc ma służyć ludziom. Ta atmosfera ze Światowych Dni Młodzieży, to docenienie pracy policjantów, którzy właśnie pomagali pielgrzymom, którzy strzegli bezpieczeństwa pielgrzymów, to trzeba przenieść na co dzień, w każde miejsce, również w miejsce, w którym mieszka pani Wanda. Posterunki policji. Rzeczywiście dochodziło do różnych nadużyć, ale posterunek policji to miejsce, do którego każdy obywatel może przyjść i zgłosić sprawę. Likwidowanie posterunków policji doprowadzało do tego, że w zakresie możliwości dotarcia przeciętnego człowieka nie było posterunku policji, że ta policja była gdzieś w mieście powiatowym czy jeszcze dalej, bo w gminie zredukowano, czyli zlikwidowano posterunek policji, a więc to powodowało realne zagrożenia. Jak można się włączyć? No właśnie, proszę być aktywnym, proszę przedstawiać swoje propozycje, proszę znaleźć dzielnicowego, bo dzielnicowy musi być również w pani miejscu zamieszkania. I proszę przedstawić dzielnicowemu oczekiwania, jakie pani ma, albo uwagi, jakie ma pani wobec stanu bezpieczeństwa w miejscu pani zamieszkania. Dzielnicowy musi zareagować w takiej sytuacji. Jeżeli nie reaguje, to proszę o informację, że nie było takiej reakcji, a ja wyciągnę konsekwencje wobec tego, kto nie zareagował.
I czujność, ta zwykła obywatelska czujność, bo przecież od tej czujności, panie ministrze, zależy bezpieczeństwo nas wszystkich.
Tak, na Światowych Dniach Młodzieży właśnie tak było. Ja dziękowałem publicznie, więc jeszcze raz to uczynię. Dziękowałem tym wszystkim, którzy zgłaszali nawet z wątpliwości. Nawet wątpliwości, bo tu chodzi o nasze wspólne bezpieczeństwo. Tak działają dobrze zorganizowane społeczeństwa. Nie krępujmy się tym, że nawet może się pomylimy, może to będzie na wyrost, ale tu chodzi o nasze bezpieczeństwo. Pamiętajmy, w jakich czasach żyjemy. To nie znaczy, że mamy patrzeć na kogoś wilkiem. Nie, wręcz przeciwnie. Tylko nie ignorujmy zachowań, które mogą przynieść zagrożenie. Po prostu tyle. Nie ignorujmy takich zachowań i pamiętajmy, że funkcjonariusze polskiej policji przede wszystkim, ale także funkcjonariusze Straży Pożarnej, przecież też znakomicie spisali się podczas Światowych Dni Młodzieży. Należą im się głębokie ukłony i podziękowania za ich służbę. Również codzienną służbę, bo oni codziennie w stanach zagrożeń związanych czy to z nawałnicami, czy to z wypadkami drogowymi niosą pomoc ofiarom tych zdarzeń.
Czy to... I tutaj też, panie ministrze, bardzo konkretny przykład Światowych Dni Młodzieży. Spotkałem się w ostatnim dniu z księdzem Orlando, który przyjechał z Puerto Rico. To właśnie w tej grupie doszło do zasłabnięcia dziewczynki, której ustały funkcje życiowe. Była reanimowana przez ekipę ratowniczą Straży Pożarnej, później przewieziona do szpitala w Prococimiu. Szczęśliwie cało wróciła do Puerto Rico i była bardzo wdzięczna wraz z księdzem Orlando za tą szybką interwencję polskich służb.
Właśnie, bardzo dziękuję za ten przykład. Rzeczywiście mówiliśmy, to komendant główny Straży Pożarnej na konferencji prasowej, którą zorganizowaliśmy, mówiliśmy o tym przykładzie. Tak, to jest jeden z wielu przykładów postawy ratującej życie. A przecież strażacy pożarni także ratują mienie. Nasze mienie w sytuacji, kiedy dochodzi czy to do powodzi, czy to właśnie do nawałnic. To jest służba też niezwykle ważna dla bezpieczeństwa. Ale także trzeba podkreślić również bardzo profesjonalną służbę Polskiej Straży Granicznej. Przywróciliśmy kontrolę na granicach w strefie Schengen na czas zarówno szczytu NATO, jak i Światowych Dni Młodzieży. Zawiesiliśmy mały ruch graniczny z obwodem królewieckim i z Ukrainą. To wszystko służyło bezpieczeństwu w strefie Schengen, na granicy strefy Schengen, a więc na granicy z Niemcami, z Czechami, ze Słowacją i z Litwą. Od 4 lipca do 2 sierpnia tego roku przeprowadzono kontrolę prawie 500 000 osób. Z tego 321 osób zostało zatrzymanych, 144 odmówili strażnicy graniczni wjazdu tym osobom. Sprawdzono ponad 50 000 samochodów. No też jest to niezwykle ważna funkcja do zapewnienia bezpieczeństwa. A jeżeli już jesteśmy, jeżeli ojciec pozwoli, przy Straży Granicznej...
To powrócimy do tego wątku, bo nasz widz oczekuje już dosyć długo. Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo?
Halo? Pochwalam Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Roman z Kielc.
Pozdrawiam, panie Romanie, ojcze, bardzo proszę.
Najpierw to chciałem podziękować PiS-owi, bo wreszcie w tej chwili jestem w Polsce. Wiem, że Polacy rządzą. To jest pierwsze. I na czele też, że tak powiem, panu ministrowi Błaszczykowi za to, że prowadzi te sprawy wewnętrzne w ten sposób. A drugą sprawę, jaką chciałem powiedzieć, to o Unii Europejskiej. Drogi ojcze, jak historia historią i pan minister to samo pewno wie, żadna Unia nie przetrwała nigdy. Chodzi o europejskie Unie. I ta też nie przetrwa. Ci, co robią panowie, ci, co są w Unii Europejskiej, na czele tej Unii, to proszę mi wierzyć, przepraszam bardzo, tak powiem, to woła o pomstę do nieba. Szczęść Boże, pochwalam Chrystus Na i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze pozdrawiamy, panie Romanie. Powracamy do Straży Granicznej, panie mistrze, a
później do Straży Granicznej, tak, i przejdziemy do tutaj tezy postawionej przez naszego telewidza. Otóż Straż Graniczna, jeszcze chciałem podkreślić, że Straż Graniczna jest rozbudowywana i to jest decyzja naszego rządu, rządu Prawa i Sprawiedliwości. Przywróciliśmy Karpacki Oddział Straży Granicznej, zlikwidowany przez poprzedników, gdyż zapewnienie bezpieczeństwa na naszych granicach jest niezwykle istotne w związku z kryzysem związanym z falą napływu emigracji właśnie z Bliskiego Wschodu i z Afryki Północnej. Straż Graniczna w tym procesie właśnie związanym z migracją także odgrywa niezwykle ważną rolę. Otóż kiedy nasi partnerzy z Unii Europejskiej rzeczywiście, tak jak mówił ojciec, Komisja Europejska próbuje narzucić systemy podziału emigrantów poprzez poszczególne kraje, to jest w ogóle sprzeczne z tymi podstawowymi zasadami. Jak można wbrew woli kogokolwiek wysyłać tego człowieka do jakiegoś kraju? To zupełnie nie ma podstaw. No a przede wszystkim jest to wbrew też zasadom przyjętym przez Unię Europejską w traktatach, które tworzą Unię Europejską. To jest narzucanie, próba narzucenia woli innym państwom. Ale Straż Graniczna odgrywa bardzo ważną rolę, dlatego że nasi strażnicy graniczni pełnią służbę przy uszczelnieniu granic zewnętrznych Unii Europejskiej. Nie tylko tych granic zewnętrznych, które są na polskich granicach, ale także gdzie indziej. Na przykład wtedy, kiedy jest taka potrzeba, to wtedy po uzgodnieniu z naszymi partnerami strażnicy graniczni są na granicy grecko-macedońskiej. Polscy strażnicy graniczni są na granicy węgiersko-serbskiej. Polscy strażnicy graniczni są na granicy bułgarsko-tureckiej. Dlatego, że oczekują takiego wsparcia nasi partnerzy, no i my takiego wsparcia udzielamy. Jest to niewątpliwie właściwe rozwiązanie, bo uszczelnienie granicy doprowadzi i doprowadziło do tego, że napływ emigracji z Bliskiego Wschodu i z Afryki Północnej znacząco się zmniejszył. To jest ta funkcja Straży Granicznej, bardzo ważna, także w naszej polityce związanej z przeciwdziałaniu kryzysowi migracyjnemu w Unii Europejskiej. A więc poprzedni rząd, jeszcze raz to powtórzę, poprzedni rząd koalicji PO-PSL chciał rozwiązywać tę sprawę przyjmując emigrantów z Afryki Północnej i z Bliskiego Wschodu. Rząd Prawa i Sprawiedliwości przeciwdziała kryzysowi migracyjnemu poprzez uszczelnianie granic zewnętrznych Unii Europejskiej. To jest bardzo wyraźna różnica, bardzo wyraźna różnica. A Unia Europejska, o której powiedział nasz słuchacz. Otóż jest taka tendencja przedstawiana przez również siły polityczne w Polsce, mówiąca o głębszej integracji, o superpaństwie, w które miałaby się przekształcić Unia Europejska. Są tacy. No, można to usłyszeć w wypowiedziach polityków poprzedniej koalicji rządzącej, koalicji PO-PSL, w wypowiedziach polityków z dzisiejszej opozycji. Ale Prawo i Sprawiedliwość od początku naszego funkcjonowania, konsekwentnie można to prześledzić w dokumentach programowych, opowiadaliśmy się za silną pozycją Polski w Unii Europejskiej. Silną pozycją Polski, to podkreślam, silna pozycja Polski w Unii Europejskiej. A więc traktujmy Unię Europejską jako organizację międzynarodową, jako organizację współpracy, dzięki której możemy na przykład łatwiej prowadzić politykę handlową. Przecież obroty handlowe są bardzo wysokie. Jesteśmy eksporterem bardzo wielu towarów, które trafiają na rynki Unii Europejskiej. Traktujmy tą organizację jako organizację współpracy, a nie jako superpaństwo. Rząd Prawa i Sprawiedliwości jest zdecydowanie przeciwny wejściu Polski do euro, do przyjęciu waluty euro w Polsce. z powodów też oczywistych, dlatego że to oznaczałoby zubożenie Polski i Polaków. A ci, którzy są za superpaństwem unijnym, próbują właśnie doprowadzić do tego poprzez liczne procesy. Jednym z tych procesów jest przyjęcie wspólnej waluty. A więc można umocnić Polskę w Unii Europejskiej, można korzystać z wymiany handlowej, z otwarcia w ramach Unii Europejskiej. Tylko trzeba traktować Polskę jako podmiot, a nie jako przedmiot. No i trzeba zadbać o odpowiednią, silną pozycję Polski w Unii.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam. Halo?
No, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Witam ojca prowadzącego i pana Mariusza Błaszczaka. I chciałabym zadać takie
pytanie. A jak pani na imię?
Interesuje mnie właśnie ta sprawa z tą rosyjską awionetką. Co to było? Taka po prostu była no, bardzo porządna ochrona, ale skąd ona się wzięła i co to miało wspólnego? Bardzo bym chciała.
Co? Dziękujemy ślicznie, pozdrawiamy.
Tak, już wyjaśniam. Otóż podczas Światowych Dni Młodzieży był zakaz lotów nad miejscami, w których gromadzili się pielgrzymi, w których był obecny Ojciec Święty. Ta awionetka naruszyła ten zakaz. Pilot tej awionetki naruszył zakaz. W związku z tym wyciągnięte zostały konsekwencje i tyle. Sprawdzono dokładnie, nie było zagrożenia polegającego na próbie zamachu terrorystycznego, nie. Chodziło o naruszenie przepisów. Ci, którzy naruszają przepisy, wobec tych są wyciągane konsekwencje.
Panie ministrze, ważny aspekt, o którym pan minister wspomniał, to także w kontekście bezpieczeństwa, to wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. To drugi co do wielkości płatnik składek do Unii Europejskiej i także ogromna liczba Polaków mieszkających na wyspach. Jak będzie wyglądać bezpieczeństwo naszych rodaków mieszkających tam w Wielkiej Brytanii? Czy w dalszym ciągu będą cieszyli się tym statusem, który mieli do tej pory? Czy trwają jakieś rozmowy pomiędzy Polską i Wielką Brytanią w związku z bezpieczeństwem Polaków tam mieszkających?
Tak, takie rozmowy trwają. Pani premier, nowa premier, pani Theresa May była w Polsce, rozmawiała z panią premier Beatą Szydło na ten temat. Rezultat tych rozmów jest taki, że pani premier Wielkiej Brytanii stwierdziła, że Polacy, którzy wyjechali na wyspy, którzy pracują, nie zostaną dotknięci w procesie wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, że zachowają prawa, którymi dotychczas się cieszyli. Ja zresztą poznałem panią Theresę May w listopadzie ubiegłego roku, bo pani Theresa May, zanim została premierem Zjednoczonego Królestwa, była ministrem spraw wewnętrznych. Co miesiąc odbywają się posiedzenia Rady Unii Europejskiej Ministrów Spraw Wewnętrznych i miałem przyjemność i zaszczyt dwukrotnie rozmawiania podczas takich spotkań bilateralnych, a więc zorganizowanych w ramach tych wielostronnych posiedzeń Rady Unii Europejskiej. I muszę powiedzieć, że pani Theresa May ze zrozumieniem przyjmowała moje argumenty. Wiedziała, znała pani minister, ówczesna, obecna pani premier, te fakty, które przytaczałem o olbrzymim wpływie, pozytywnym wpływie Polaków na gospodarkę Wielkiej Brytanii. Tak, rzeczywiście obywatele polscy bardzo ciężko pracują w Wielkiej Brytanii. I to niewątpliwie jest cechą wyróżniającą. Ja uważam, że z punktu widzenia polskiego źle się stało, że Wielka Brytania tak zdecydowała, chociaż oczywiście szanuję, bo to jest głos obywateli Zjednoczonego Królestwa. Natomiast źle się stało, dlatego że Unia Europejska straciła kraj, który jest krajem liczącym się w Europie, który jest silną gospodarką, który jednocześnie ma bardzo zdroworozsądkowe podejście do Unii Europejskiej. Podobne do podejścia polskiego.
Często to dla nas było wsparcie w tych bataliach politycznych.
Często rzeczywiście było wsparcie, chociaż no niestety też to trzeba powiedzieć, że Wielka Brytania, wchodząc do Unii Europejskiej, wynegocjowała szereg wyłączeń. I w tych sprawach kluczowych, dotyczących na przykład przyjmowania emigrantów z Afryki Północnej czy z Bliskiego Wschodu, Wielka Brytania nie musiała podejmować decyzji. Znaczy nie musiała ulegać decyzjom podejmowanym przez całe grono. Miała wyłączenie, tak jak Dania. Niestety Polska takiego wyłączenia nie ma. Byłoby nam zdecydowanie łatwiej, gdybyśmy takim wyłączeniem dysponowali. Ale właśnie zdrowy rozsądek to jest cecha Brytyjczyków. Ten proces nie jest jeszcze przesądzony. Stąd inicjatywa pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości, żeby zaproponować nowy traktat Unii Europejskiej. Taki traktat, który dawałby państwom narodowym silną pozycję. Taki traktat, który by się opierał na zasadzie pomocniczości, czyli jednej z zasad, może nawet można to określić w ten sposób, fundamentalnej zasadzie wypływającej z nauki społecznej Kościoła. Zasada subsydiarności, a więc zasada polegająca na tym, że poszczególne wspólnoty wykonują zadania, przede wszystkim one, a odwołują się do wspólnot szerszych tylko wtedy, kiedy nie są w stanie tych zadań wykonać. Myślę, że to się idealnie wpisuje w ten pomysł na Unię Europejską, który swego czasu został sformułowany przez Schumana czy de Gasperiego. To był właśnie pomysł ludzi, którzy byli katolikami, którzy byli związani bardzo mocno z Kościołem. I oni u zarania powstania Unii Europejskiej też właśnie w ten sposób myśleli. A więc Unia Europejska nie federacja z dominującą rolą jednego albo drugiego państwa, tylko Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa, w którym podstawową zasadą jest zasada pomocniczości. A więc ten pomysł pana premiera Jarosława Kaczyńskiego w moim głębokim przekonaniu zahamował pomysły mówiące o tym, żeby po Brexicie przekształcić Unię Europejską w państwo federacyjne.
Odbierzmy telefon, bardzo proszę, telewizja Trwam, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Szczęść Boże Ojcze Piotrze, szczęść Boże Panu Ministrowi Mariuszowi Błaszczakowi. Telefonuje Jan z Nowego Targu. Panie Ministrze, pragnę podziękować za postawę całego resortu w tych najważniejszych dniach w lipcu, które miały miejsce wydarzenia w Polsce, a więc szczyt NATO, jak i Światowe Dni Młodzieży, za przepiękną postawę całych służb, które były odpowiedzialne za bezpieczeństwo uczestników. I naprawdę spisaliście się Państwo rewelacyjnie, czego sobie trzeba by było tylko wszystkim życzyć takiej wspaniałej postawy i za organizacyjne przygotowanie tych chociażby Światowych Dni Młodzieży i zabezpieczenie. To było przygotowane jednym słowem perfekcyjnie. I no cóż, tylko chciałbym tyle powiedzieć i podziękować i szczęść Boże w dalszej pracy.
Dziękujemy serdecznie, panie Janie, panie ministrze.
Bóg zapłać. Ja rzeczywiście jestem najbardziej usatysfakcjonowany takimi słowami i przykładami, bo chociażby dziś, kiedy jechałem do Torunia, zadzwoniła moja znajoma, która mówiła, że była zarówno w Częstochowie, jak i na brzegach z pielgrzymami i sama była świadkiem tego, że zapytany policjant o drogę, chociaż powiedział, że on nie jest z Krakowa, ale wyjął telefon komórkowy i sprawdził, w którą stronę należy przejść, żeby dojść do określonego miejsca. Bo przecież w Krakowie i w Częstochowie pracowali policjanci z całej Polski. To byli ludzie, którzy byli bardzo otwarci, którzy byli pomocni dla pielgrzymów. No i właśnie na tym polega. W ten sposób zbudujemy zaufanie obywateli do policji, że policja będzie pomocna, a nie będzie bezmyślna i będzie się wyłącznie skupiała na tym, ile interwencji należy podjąć, albo tak jak było za czasów poprzedniego rządu, kiedy to minister finansów Rostowski wpisał do budżetu państwa kwotę wynikającą z udzielonych mandatów. No to przecież to jest właśnie kuriozum, tak? Patrzono przez lata na działanie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i za porządek. A więc może tą drogą jeszcze raz podziękuję serdecznie funkcjonariuszom polskiej policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, bo przecież tak jak powiedział Ojciec Święty podczas takiej krótkiej audiencji, w której miałem zaszczyt uczestniczyć razem z szefami służb. Otóż Ojciec Święty w niedzielę, kiedy spotkał się z nami, zażartował, powiedział z poczuciem humoru, że mieliście ze mną dużo pracy. Na co odpowiedziałem, że dla nas to zaszczyt i przyjemność i zapraszamy ponownie. I myślę, że te słowa podzielają funkcjonariusze polskiej policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, ale także żołnierze Wojska Polskiego, przedstawiciele innych służb. Tak, to dla nas zaszczyt. Serdecznie zapraszamy. Polska jest krajem gościnnym. Polska jest krajem bezpiecznym. Serdecznie zapraszamy.
Szkoda, panie ministrze, że nie wszyscy potrafili cieszyć się tym sukcesem. Powrócę do tej prowokacji podjętej przez jedną ze stacji telewizyjnych, gdzie w miejscu, gdzie nocowali funkcjonariusze, policjanci, dziennikarze tej stacji podrzucali butelki po alkoholu i później chcieli nagrać materiał rzeczywiście o upijającej się policji. Zostali pochwyceni na gorącym uczynku.
Tak, no rzeczywiście, cóż można powiedzieć. To widać, jakie są intencje tych, którzy dopuszczają się takich działań. Ja mógłbym powiedzieć tak, że prawda się obroni, a obroniła się poprzez te właśnie słowa wygłaszane przez pielgrzymów, którzy byli w Częstochowie, byli w Krakowie, byli na brzegach, którzy rozmawiali z policjantami, z innymi przedstawicielami innych służb. Naprawdę, to było wielkie wydarzenie i myślę, że nawet jeżeli są, a zawsze są tacy, którzy zęby zaciskają ze złości, no cóż, no to apeluję do nich. Proszę państwa, porzućcie naprawdę te swoje frustracje. Zobaczcie, że można stworzyć wspólnotę silną, wspólnotę opartą o nasz wspólny fundament, o chrześcijańskie wartości. Pamiętajcie o tym, że demokracja pozbawiona wartości, jak mówił święty Jan Paweł II, zmienia się w jawny albo totalny, albo totalitaryzm. W jawny albo ukryty totalitaryzm. No i postarajcie się wykonywać swoje zadania jak najrzetelniej i uczciwie.
Jeden projekt, o którym pan minister nie wspomniał, mamy 2 minuty do zakończenia tej części naszego spotkania, Mały Bohater, myślę, bardzo ważny edukacyjny program.
A tak, to rzeczywiście, to też jeden z programów, które wprowadziłem, kiedy objąłem urząd ministra spraw wewnętrznych i administracji. To jest pomysł, żeby docenić bardzo młodych ludzi, ludzi, którzy jeszcze nie osiągnęli wieku dorosłego, a którzy pomogli, uratowali czyjeś życie. I to jest też niezwykle ważne, żeby kształtować postawy, pozytywne postawy, postawy służby, odpowiedzialności za innych. A więc jeżeli państwo znacie takie przykłady dzieci, które poprzez zawiadomienie czy to policji, czy straży pożarnej, czy jakiejś innej służby uratowały komuś życie, czy ocaliły zdrowie, to proszę o zgłoszenia. Formularz taki zgłoszeniowy jest na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. To będzie budowanie postaw, pozytywnych postaw. Kiedyś był taki program Teleranek i w tym programie była taka akcja Niewidzialna Ręka. Chodzi o pomoc, o oświadczenie pomocy przez ludzi, którzy jeszcze są młodzieżą albo nawet są dziećmi, pomocy innym. Pomocy tym, którzy potrzebują takiej pomocy. To jest taki pomysł, może drobny pomysł, na zerwanie ze znieczulicą, na zerwanie z tymi zjawiskami, które obserwujemy, że ludzie odwracają głowę wtedy, kiedy widzą, że ktoś potrzebuje pomocy. Naprawdę możemy pomóc. Możemy pomóc chociażby w ten sposób, że zawiadomimy służby porządkowe, służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, że komuś dzieje się krzywda. Służby odpowiedzialne za porządek i bezpieczeństwo są zobowiązane, żeby zareagować.
Bardzo dziękuję, panie ministrze. Dziękuję za te nasze spotkania w krakowskim studiu telewizji Trwam w czasie trwania Światowych Dni Młodzieży i za to dzisiejsze. Bardzo dziękuję.
Ja bardzo dziękuję. Atmosfera rzeczywiście była podniosła, atmosfera skupienia, modlitwy. To były piękne dni. Ja jestem o tym przekonany, że one zostaną w dobrej pamięci zarówno naszej, jak i tych wszystkich, którzy do Polski przyjechali. Polska jest gościnnym i bezpiecznym krajem.
Gościem Rozmów Niedokończonych był pan Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji. Dziękuję także wszystkim widzom telewizji Trwam.